11 sierpnia 1937 roku wydano rozkaz NKWD numer 00485. W jego konsekwencji śmierć poniosło ponad 100 tysięcy Polaków zamieszkałych w granicach Związku Sowieckiego. Przez całe lata nad Wisłą nie wiedzieliśmy o skali ludobójstwa na naszych rodakach. Stała się ona znana dopiero po upadku komunizmu, dzięki rosyjskim badaczom z organizacji Memoriał. Sowiecka tajna policja uczyniła z tzw. Operacji Polskiej wzorzec dla swoich zbrodniczych działań. Za Operacją Polską poszły kolejne. Nasi rodacy ginęli bez względu na poglądy, wiek czy wykonywany zawód. Wystarczyło to, że byli Polakami. Dlaczego to właśnie Polacy byli solą w oku stalinowskiego aparatu represji? Czy możemy wpisać te zbrodnie w łańcuch konsekwentnych działań imperialnych Moskwy wymierzonych w Polskę i Polaków? I jakie konsekwencje może mieć niereagowanie na współczesne rosyjskie manipulacje historią? O tym rozmawiam z wybitnym znawcą dziejów Rosji, profesorem Andrzejem Nowakiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historii PAN. To jest podcast Muzeum Historii Polski. Nazywam się Michał Przeperski i zapraszam. Część pierwsza. Czy Rosja grozi Polsce historią? Panie profesorze, operacja antypolska w Związku Sowieckim albo rozkaz 00485 to są takie rzeczy z najnowszej historii, z dwudziestowiecznej historii Polski, które chyba nie są wystarczająco w Polsce znane. Ale z pewnością znane jest to, co nie jest historią, co jest naszą rzeczywistością. Mam na myśli prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, który mieni się być chyba historykiem nad wszystkich historyków.
Rzeczywiście jest pewien związek, przynajmniej ja go dostrzegam, między wypowiedziami prezydenta Putina na tematy historyczne, a doświadczeniem Polaków w zetknięciach ze Związkiem Sowieckim, szerzej czy inaczej z rosyjskim imperializmem. Władimir Putin rzeczywiście z wielką konsekwencją w ostatnich przynajmniej 19 latach od okrągłej 60. rocznicy zakończenia wojny, którą zorganizował w 2005 roku Władimir Putin na wielką skalę, żeby pokazać wyłączny wkład Rosji w zwycięstwo nad faszyzmem, zwycięstwo odniesione wspólnie z Włochami i z Niemcami, bo tak to zostało przedstawione przy okazji 2005 roku, ale już bez Polski. Polska nie brała udziału w tym zwycięstwie nad faszyzmem, bo już się psuły wtedy stosunki Putina z polskimi władzami. Aż do tych wypowiedzi najobszerniejszych z ostatnich lat, to był bardzo obszerny tekst opublikowany w amerykańskim dwumiesięczniku National Interest, przejętym zresztą przez rosyjskie służby już jakiś czas temu, ale wciąż bardzo wpływowym amerykańskim intelektualnym opiniotwórczym piśmie, gdzie Władimir Putin w olbrzymim eseju na 7,5 tysiąca słów mówił właśnie o lekcjach z okazji 75. rocznicy zakończenia wojny w 2020 roku i w pewnym sensie powtórzył to, może nawet wzmocnił pewne akcenty w bardzo długiej rozmowie z Tuckerem Carlsonem, znanym amerykańskim konserwatywnym komentatorem, który zamiast wywiadu doczekał się u Putina bardzo długiej i skomplikowanej trochę w szczegółach lekcji historii.
To ponad pół godziny, prawda?
Znaczy sama lekcja historii trwała ponad pół godziny, wywiad chyba ponad dwie godziny. Pełny był do końca tych aspektów historycznych. I to, co uderza, właśnie uderza, pewnie musiało uderzyć też Tuckera Carlsona, to, że przyszedł z zamiarem dowiedzenia się czegoś o zamiarach, czy o powodach decyzji Władimira Putina w sprawie Ukrainy, a usłyszał wykład historyczny, w którym absolutnie statystycznie można to udowodnić, najczęściej powtarzającym się słowem jest słowo Polska. Podobnie było w tekście tym z 2020 roku w National Interest. Zaczyna się od słowa Polska, to jest pierwsze słowo tego tekstu i Polska wraca cały czas w kontekście historii jako główna siła sprawcza zła w dwudziestowiecznej historii świata, przepraszam. W tym tekście z 2020 roku Polska jest główną, powiedziałbym, wynalazczynią Holokaustu. To Polska wymyśliła Holokaust i zaproponowała go Hitlerowi, a Hitler tylko takim był podwykonawcą, można powiedzieć, w świetle tej interpretacji. Zaś Armia Czerwona, to było ważne nowum też w tamtym wykładzie, wstąpiła na ziemię polskie, czy raczej II Rzeczpospolitej, może tak, 17 września, po to nie żeby zjednoczyć, tak jak to Stalin mówił, Białorusinów i Ukraińców z macierzą, tylko żeby uratować Żydów przed Holokaustem, który szykowali polscy faszyści wspólnie z ukraińskimi faszystami. Mówię serio, tak to jest przedstawione przez Władimira Putina w tamtym tekście. I pojawia się w tej narracji, której celem jest udowodnienie, że Rosja jest jedynym, powiedziałbym, cywilizowanym partnerem dla antyfaszystowskich krajów Zachodu na całym obszarze Europy Wschodniej, gdzie roi się od faszystów takich właśnie jak Ukraińcy, Polacy, Litwini, Łotysze, Estończycy, te narody są głównie tutaj wymieniane. Jakby wzmocnieniem tej tezy jest sugestia, że w II wojnie światowej wszystkie te narody wymienione przeze mnie, które powinny znaleźć się pod opieką poważnego mocarstwa cywilizowanego, jakim jest Rosja, ewentualnie wspólną z drugim cywilizowanym, porządnym mocarstwem, jakim są Niemcy, jest dowodem na to zdziczenie, jest kolaboracja wszystkich tych narodów z faszystami. Nie było Niemców oczywiście, ale byli faszyści. I jako dowód na to bezpośredni przytoczone jest słowo Chatyń. Ta stara sowiecka, powiedziałbym, metoda odwracania uwagi od Katynia, od zbrodni katyńskiej, nie muszę tłumaczyć chyba słuchaczom tego podcastu, co to był Katyń, ale mogę przypomnieć, co to był Chatyń.
Koniecznie.
Chatyń to taka wioska na Białorusi, która została spacyfikowana, nie pamiętam, była w 1943 roku. No to słowo oczywiście jest eufemizmem, ale używano go powszechnie, pacyfikacja, czyli wymordowano całą ludność. Niemcy byli zwierzchnikami tej operacji, natomiast wykonały ją rzeczywiście oddziały kolaboranckie złożone częściowo z Białorusinów, częściowo z Ukraińców. Być może się mylę co do składu narodowościowego, na pewno nie było tam Polaków, to rzeczywiście. Bo jak wiadomo, nie było jakichś dużych formacji kolaboracyjnych polskich współpracujących z Niemcami. Ale hasło Chatyń zostało wymyślone w latach 50. w Związku Sowieckim, żeby przykryć Katyń. Zbudowano olbrzymi pomnik w Chatyniu, żeby czcić ofiary białoruskie, sowieckie, można w skrócie tak powiedzieć, ludobójstwa, wtedy się to mówiło, niemiecko-hitlerowskiego, a dzisiaj ludobójstwa faszystowskiego, którego sprawcami są de facto narody Europy Wschodniej. Nie Rosjanie, ale wszystkie pozostałe narody. I myślę, że to, jak również powtórzenie przez Władimira Putina chyba sześciokrotnie w tej rozmowie z Tuckerem Carlsonem, słowa Polska jako główna siła sprawcza II wojny światowej, główny kolaborant Hitlera. W takim kontekście sześć razy pada słowo Polska w rozmowie z Tuckerem Carlsonem. Łącznie pada chyba 20 parę razy, jeśli się nie mylę. Znaczy nigdy, rzecz jasna, w pozytywnym kontekście, ale jako główny kolaborant Hitlera sześciokrotnie. Myślę, że wiąże się to właśnie z problemem, który chyba ma być tematem naszej rozmowy, czyli z 1937 rokiem, a szerzej z faktem, że Związek Sowiecki, a wcześniej Imperium Rosyjskie, bo Władimir Putin nie identyfikuje się z sowieckością, nie identyfikuje się z komunizmem na pewno.
Z imperializmem rosyjskim.
Natomiast identyfikuje się z Imperium Rosyjskim, a ponieważ Józef Stalin akurat zasłużył się bardzo dla rozszerzenia, zwiększenia potęgi tego imperium, więc również z tym aspektem działalności Józefa Stalina się identyfikuje Władimir Putin. I tu kłopotem jest to, że z tą działalnością wiąże się bardzo długa lista potwornych zbrodni, których dokonał imperializm rosyjski na ludności polskiej, specjalnie, że tak powiem, wybierając tę ludność, tę grupę polityczno-etniczną, czasem bardziej polityczną, czasem bardziej etniczną, za swoją ofiarę.
Panie profesorze, jeżeli pan pozwoli, to tutaj chciałbym, żebyśmy się zatrzymali jeszcze na chwilę, bo jedno pytanie chciałem panu zadać odnośnie tego właśnie wywiadu z lutego 24 roku Carlsona z Putinem, wywiadu, jeżeli tak to określić. Tam pada takie sformułowanie z ust Władimira Putina, że Polska nie ma się czego obawiać, ponieważ Rosja nie ma zamiaru wprowadzenia na ziemię polskie swojej armii, przy takim zastrzeżeniu, że oczywiście o ile Polska wcześniej Rosji nie zaatakuje. Czy to jest tak, że, już nazwę rzecz zupełnie po imieniu, czy to jest tak, że dzisiaj Rosja jest dla Polski zagrożeniem? To jest pytanie, które w innym, myślę też emocjonalnym natężeniu postawi wszystkie rzeczy, o których będziemy mówili później, znaczy te, które się wiążą z historią, historią roku 1937 i antypolonizmu rosyjskiego. Więc powtórzę jeszcze raz to pytanie, czy Polska dziś powinna się obawiać Rosji, czy może się obawiać Rosji?
Niewątpliwie celem i sposobem realizowania polityki przez Władimira Putina, szerzej przez imperializm rosyjski, jest zastraszanie. Zatem chodzi o to, żebyśmy się bali. Jednocześnie niewątpliwie są powody racjonalne do tego, żeby uważać, że Polska jest zagrożona. Ale reakcją nie powinien być strach, który prowadzi do czasem nieracjonalnych decyzji, tylko próba przeciwdziałania. Ten poziom zagrożenia oceniam w ten sposób, że na razie Władimir Putin przedstawia argumenty do pewnego rodzaju negocjacji pokojowych na temat przyszłego losu Polski. Negocjacji oczywiście prowadzonych ponad głowami Polski z partnerami z Zachodu, głównie z Niemcami, do pewnego stopnia ze Stanami Zjednoczonymi jako główną siłą, która po stronie zachodniej przeszkadza w rozwinięciu skrzydeł dwugłowego orła rosyjskiego. Te negocjacje w skrócie sprowadzają się do tego, ten obszar powinien wrócić pod nasze skrzydła. Powinien być naszą sferą wpływów. Być może jakąś część tych wpływów wy, czyli druga strona, możecie zachować. Władimir Putin nie jest szaleńcem, podobnie jak mało który... Wiadomo, pojawiały się takie sugestie, z którymi bardzo się nie zgadzałem, że to są działania jakiegoś szaleńca. Podobnie jak jego poprzednicy na tym stanowisku, że tak powiem, czyli przywódcy rosyjskiego imperium, rzadko bardzo bywali szaleńcami. Paweł I może był, no ale to on uwolnił Kościuszkę, na tym polegało jego szaleństwo, tak bym powiedział. I amnestionował powstańców 1794 roku. Inni natomiast są dość konsekwentni w działaniu, które ma zapewnić im możliwie łatwy sukces w poszerzaniu i lub odzyskiwaniu strefy wpływów w naszej części Europy, z Polską włącznie. Wojna, w której Rosja mogłaby przegrać, nie jest obszarem zainteresowania przywódców Rosji, więc dopóki Ameryka, że tak powiem, będzie przestrzegała i wyraźnie mówiła o tym, że będzie przestrzegała swoich zobowiązań jako sojusznik Polski w Pakcie Północnoatlantyckim, gdzie Polska spełnia z naddatkiem wszelkie obowiązki wynikające z udziału w sojuszu, dopóty nie czuje zagrożenia militarnego. Natomiast czuje zagrożenie polityczne, wynikające właśnie z odwołania do naszego strachu, z odwołania do strachu także niektórych zachodnich mężów stanu i przedstawicieli wpływowych kół gospodarczych. Chcecie powrócić do dobrych stosunków z Rosją, musicie zrozumieć, że ta część Europy jest także naszą częścią Europy.
Część druga. Ponad 100 tysięcy wyroków śmierci.
Panie profesorze, 11 sierpnia 1937 roku to właściwie dzień jak co dzień, może przynajmniej dla tych, którzy nie wiedzą, co się tego dnia wydarzyło w Związku Sowieckim, bo tego dnia został wydany rozkaz 00485, o którym wielu Polaków nie wie, a wiedzieć powinno, bo to prawdopodobnie najbardziej krwawy rozkaz w dziejach polskiego narodu w XX wieku. Czy dobrze jest tak powiedzieć?
Mam wrażenie, oczywiście może się mylę, że jest to pojedynczy dokument o największej skali zabójstw, które za sobą pociągnął, jaki zachował się, bo wiemy, że był Holokaust na niewiarygodną w sensie skali i ogromu zbrodni i cierpień. Ale nie zachował się dokument z konferencji w Wannsee na przykład, co nie pomniejsza w niczym rzecz jasna samej zbrodni. Natomiast tu zachował się dokument, na podstawie którego, wiemy to dokładnie na podstawie sprawozdań NKWD, które wykonywały ten rozkaz, rozstrzelano 111 091 osób, 144 tysiące mniej więcej tam zostało aresztowanych, z czego 139 tysięcy zostało albo rozstrzelanych, te 111 091 osób, albo zesłanych do łagrów na 5, najczęściej 10 lat. Jeden rozkaz podpisany przez jednego człowieka, oczywiście na podstawie dwa dni wcześniej, czyli 9 sierpnia, podjętej decyzji, też rzecz jasna przez jednego człowieka, czyli przez Józefa Stalina, tyle tylko, że formalnie zbiorowej decyzji biura politycznego KCWKPB, czyli partii rządzącej Związkiem Sowieckim. A 11 sierpnia wypełnił tę wolę, że tak powiem, Józefa Stalina, Mikołaj Jeżow, czyli szef NKWD. No i teraz wyobraźmy sobie, bo to brzmi zupełnie abstrakcyjnie, 111 tysięcy osób, jak to? Rozkaz katyński, że tak powiem, dotyczył 27 tysięcy osób, zabito w jego wyniku około 22 tysięcy osób. No bo tam wyliczono te kategorie, łącznie to było 27 tysięcy osób, ale zabito niecałe 22 tysiące na podstawie też jednego rozkazu z 5 marca 1940 roku. Więc tu mamy do czynienia z pięciokrotnie większą skalą zbrodni na podstawie jednego papierka, można powiedzieć, jednego zachowanego papierka, który odkryli rosyjscy badacze z memoriału, którym wieczna wdzięczność nasza za to się należy. Arsenij Rogiński jest tutaj chyba tym głównym odkrywcą tego, ale tam jest cały szereg innych. Mówię o tym, bo tych ludzi trzeba przypominać i wyrazić im wdzięczność za dokumentowanie prawdy. Otóż to jest przykład zbrodni, która wynika właśnie z owego dążenia do unicestwienia polskości jako wroga rosyjskiego imperium. Przygotowując się do naszej rozmowy, przypomniałem sobie cały szereg wypowiedzi jeszcze carskich zwierzchników tego imperium, jak Mikołaj I, choćby z początku XIX wieku, który, pozwolę sobie zacytować jeden tylko z tych wielu przykładów, jakie wybrałem. Jeśli będziecie uporczywie żywić marzenie o zachowaniu odrębnej narodowości, niepodległej Polski i wszystkie te chimery, to ściągniecie tylko na siebie więcej nieszczęść. I jakby ta sugestia wielokrotnie potem ponawiana, że tylko odwołanie do siły, do naszych bagnetów i kartaczy, jak pisze w innym liście w stosunku do Polaków, jak pisze w liście do feldmarszałka Paskiewicza Mikołaj I, to są jedyne argumenty, które mogą rozwiązać problem Polski. Oczywiście stopień bandytyzmu reżimu carskiego, tak to nazwę, w porównaniu z tym, co działo się w czasach Stalina, był nieporównywalnie mniejszy. A jednak dziesiątki, setki tysięcy Polaków uległo prześladowaniom wynikającym właśnie z takiego nastawienia. Polacy przeszkadzają w rozwinięciu skrzydeł Imperium Rosyjskiego w Europie Środkowej. I tu jest niektórzy tak zwani realiści mówią, Finlandia wywalczyła sobie autonomię, można było tak spokojnie jak Finowie. To są realiści, którzy nie spojrzeli na mapę nigdy, tak bym powiedział, bo przez Finlandię prowadzi droga tylko do Szwecji. Natomiast przez Polskę prowadzi droga z Rosji do całej Europy, przez Rzeczpospolitą, zarówno na południe, jak i na zachód. I stąd ta szczególna rola Polski jako kraju, który musi być osłabiony, którego siły żywotne muszą być zniszczone, zwłaszcza kiedy znajdują się pod panowaniem rosyjskim. Przypomnę, że w wyniku rozbiorów w ostatecznym i ukształtowaniu po Kongresie Wiedeńskim pod zaborem rosyjskim znalazło się 82% terytorium Rzeczpospolitej. Po traktacie ryskim kończącym proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę po stronie sowieckiej zostało około 47% dawnej Rzeczpospolitej. Oczywiście w większości to były ziemie nieetnicznie polskie. Niemniej pozostało tam około 1,5 miliona według różnych szacunków do 2 milionów ludności. Część tej ludności szczęśliwie na zasadzie repatriacji wróciła do Polski, ale co najmniej 1,5 miliona pozostało pod władzą sowiecką, pod władzą tego nowego typu reżimu imperialnego, najgorszego ze wszystkich swoich dotychczasowych wcieleń. I o ile w pierwszych latach istnienia systemu sowieckiego głównym obiektem działań zaplanowanych przez Lenina było osłabianie nacjonalizmu rosyjskiego, który traktował Lenin jako potencjalne zagrożenie dla własnej wyłącznej ideologicznej zwierzchności nad poddaną ludnością, o tyle Stalin zmienił wajchę, przepraszam za ten kolokwializm, już na progu lat 30., przygotowując się do wielkiej wojny z całym światem, gdzie Polska była od razu wskazana jako wróg numer jeden z powodów geopolitycznych, historycznych. Niektórzy mówią, że ze względu także na osobiste doświadczenie Stalina z 20 roku, kiedy musiał jak niepyszny odchodzić spod Lwowa jako komisarz frontu atakującego Lwów, frontu południowo-zachodniego. Jak wiadomo, Lwowa nie zdobył. Musiał się z tego tłumaczyć przed biurem politycznym, którego był członkiem zresztą. Ale myślę, że ten aspekt jest mało ważny. Stalin, nie wiem, czy był mściwy, czy był pamiętliwy, był chłodnym do szpiku kości wykonawcą pewnego programu politycznego, imperialnego, gdzie Polska była przeszkodą.
Jeśli mogę tutaj się tylko wtrącić panu profesorowi i jednak wskazać coś, co może by stanowiło taki trop pewnego takiego osobowościowego rysu Stalina, to kojarzy mi się z niedawno opublikowanej przez Piotra Lipińskiego biografii Wandy Wasilewskiej. Wanda Wasilewska to postać dosyć mroczna w dwudziestowiecznej historii Polski, raczej symbolizująca zaprzaństwo narodowe jako twórczyni Związku Patriotów Polskich, jako w gruncie rzeczy osoba, która odegrała rolę w podporządkowaniu Polski rządom sowieckim, to zwłaszcza jej rola w latach 43-44, ale wspominam o niej dlatego, że jej z kolei wyjątkowe relacje ze Stalinem tłumaczono i Piotr Lipiński podąża tym tropem rolą czy taką próbą i pewnego rodzaju satysfakcją Stalina z tego, że po jego stronie, po stronie jego ideologii, po stronie komunizmu staje córka Leona Wasilewskiego, a więc postaci, która no, zapisała piękne karty polskiego socjalizmu niepodległościowego i która z kolei odegrała istotną rolę w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Może to byłby pewnie jeden z możliwych tropów, który by jednak wskazywał może na to, że jednak Stalin pewnego rodzaju taką prywatną satysfakcję miał. Ale jak rozumiem, to jest...
Zmordowania Polaków. To znaczy myślę, że Katyń tym tłumaczono częściej, bo tam no, jednak byli zabijani generałowie czy oficerowie, którzy no, przyczynili się do porażki Stalina pod Lwowem i szerzej Związku Sowieckiego pod Warszawą, Rosji Sowieckiej pod Warszawą. Ale no cóż, Stalin też był człowiekiem, można powiedzieć, i też mógł czerpać takie drobne satysfakcje, ale myślę, że nie one były główną jego motywacją. Nawet takie trofeum jak córka, nie tylko córka Leona Wasilewskiego, ale córka chrzestna Józefa Piłsudskiego, bo to było istotne. Córka chrzestna Józefa Piłsudskiego jest moim czyścibutem, no bo to do tego się sprowadzało, prawda? Niemniej wracając do powodów tak zwanej operacji polskiej NKWD, to chodziło w terminach strategicznych o oczyszczenie przedpola do przyszłej wojny, gdzie potraktowano całą grupę narodowościową polską jako potencjalnych wrogów, szpiegów, tych, którzy no, po prostu nie będą lojalni wobec systemu sowieckiego i na zasadzie tej zbiorowej odpowiedzialności oraz na zasadzie... No, ostatecznego rozwiązania, świadomie używam tego terminu, który jest znany skądinąd, sprawy polskiej w Związku Sowieckim, to były dwa motywy, które moim zdaniem kierowały Stalinem. Użyłem określenia ostateczne rozwiązanie w ślad za wybitnym historykiem amerykańskim ze Stanford University, Normanem Neimarkiem, który napisał taką niedużą, ale świetną książeczkę Stalin's Genocides, ludobójstwa Stalina, i wskazał, że sytuacja Polaków w Związku Sowieckim, tej grupy mniej więcej no ponad milionowej, już wtedy to nie było 1,5 miliona w 1937 roku, bo wcześniej zostali wymordowani w różnych innych działaniach sowieckich, była porównywalna tylko z sytuacją Żydów od roku 1941 w systemie niemieckiej okupacji. Tak mówi amerykański historyk, znawca tego tematu i nie on jeden, wielu innych, i Timothy Snyder, i Hiroaki Kuromiya, znakomity badacz tego właśnie zagadnienia, czyli losu Polaków w czasie operacji 1937-1938 roku, uznają, że tak właśnie było.
To może dodajmy tylko, że książka Normana Neimarka ukazała się w polskim tłumaczeniu dzięki Instytutowi Pileckiego. Kilka lat temu.
Wspaniale, ja nawet przeoczyłem, no bo ja bardzo dawno temu ją sobie postawiłem na półce po lekturze w pierwszej wersji, ale zostawmy. Myślę, że warto jeszcze no, dodać choćby parę zdań o tym, jak ta operacja była przeprowadzana. Powtarzam, operacja, której istotnym celem było unicestwienie zdolności tej grupy etnicznej czy narodowej polskiej do reprodukcji, tak to użyję. Dlaczego używam takiego określenia? Ponieważ wymordowano właściwie co najmniej co drugiego dorosłego mężczyznę z tej grupy narodowościowej. To były takie proporcje. Minimum 50% dorosłych mężczyzn, czyli powyżej 18 roku życia, zostało zabitych. Dlatego tylko, że byli Polakami. To jest trudne do wyobrażenia, ale to jest właśnie już coś, co pozwala porównywać tę operację z Holokaustem. Jak więc przebiegała ta operacja? Wydano rozporządzenie, właśnie rozkaz numer 00485, któremu towarzyszył zaraz rozkaz o następnych dwóch numerach, który wyjaśniał, co należy zrobić z rodzinami rozstrzelanych. No wysłać, prawda, na Syberię. Ale ułożono to w ten sposób, że no, głównie mężczyźni, nie było oczywiście genderowego tutaj w samym rozkazie rozróżnienia, ale zostali oni potraktowani, nasza płeć, że tak powiem, została potraktowana jako potencjalnie najgroźniejsza. Wobec tego ich trzeba rozstrzelać. Kobiety z dziećmi do lat 10 wysłać do obozów lub do Kazachstanu, czy w jakieś inne miejsce oddalone od Rosji Europejskiej. Natomiast dzieci między 10 a 18 rokiem życia do sierocińców. Taki system przyjęto i tak to zrobiono na przykład na Białorusi, gdzie istniała wcześniej tak zwana Republika Autonomiczna imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Zlikwidowano ją rzecz jasna w całości i zlikwidowano jej ludność w taki sposób, że otaczały wojska NKWD daną wioskę. To się działo już od sierpnia, od 11 się dosłownie następnego dnia się to zaczęło dziać. Otaczano wioskę, mężczyzn zabierano i rozstrzeliwano w pobliskim lasku dla uproszczenia, że tak powiem. No a kobiety i dzieci dzielono wedle wskazanych przeze mnie kategorii. W całym, że tak powiem, Związku Sowieckim, gdzie głównie skupiska Polaków to była właśnie Białoruś i Ukraina oraz Leningrad, był bardzo dużym skupiskiem, około 50 tysięcy Polaków tam mieszkało. Postępowano, no nie zawsze, tak, no bo nie zawsze było to w wioskach, chociaż w wielu przypadkach dotyczyło to ludności wiejskiej. Tylko procedura wyglądała w ten sposób, że formalnie trzeba było przeprowadzić śledztwo, czyli no, aresztować człowieka za to, że jest Polakiem lub ma jakiś związek z polskością. Czasem zresztą zabijano w ramach tej operacji nie Polaków etnicznych, na przykład Niemców, czy rodowitych Ukraińców, Białorusinów, czy Rosjan, no bo jakoś tam się otarli o Polaków, prawda, czy o jakieś polskie instytucje. No niemniej na tej podstawie aresztowano tych ludzi, przeprowadzano śledztwo, które sprowadzało się do ankiety personalnej. Zapytanie o imię i nazwisko, ewentualnie bardzo krótkiego takiego, powiedziałbym, wywiadu. Nie chodziło przecież o wykrycie de facto żadnej, bo to był pozór, że szuka się organizacji szpiegowskiej pod nazwą POW. Dawno już nie istniała ta organizacja w Związku Sowieckim. Była zlikwidowana i wymordowani jej członkowie już na początku lat 20. No niemniej właśnie na tej podstawie łapano ludzi, aresztowano. I po sporządzeniu takiego protokołu z przesłuchania miałby on być zatwierdzony w Moskwie formalnie niby przez samego Jeżowa, czyli szefa NKWD i prokuratora generalnego, czyli Andrzeja Wyszyńskiego. Praktycznie oczywiście było to niemożliwe z biurokratycznych powodów. No, chodzi o zamordowanie stu kilkunastu tysięcy ludzi. To jest duża praca zatwierdzać to, sprawdzać. Biurokratycznie to było trudne. Wobec tego oddelegowano to około 15 takim wysokim urzędnikom z NKWD, którzy no, podpisywali tak zwane albumy, czyli spisy tych, którzy zostali już przesłuchani w taki właśnie króciutki sposób i zostali wstępnie zakwalifikowani do rozstrzelania i takie zszyte albumy, de facto wykazy nazwisk, były podpisywane następnie przez jednego z tych 15, no, zatwierdzeniem wyroku. W wyjątkowych przypadkach mogli ewentualnie zamienić wyrok na łagier. W końcu, no już tak się to zrobiło uciążliwe nawet dla tej piętnastki, tak po godzinach musieli siedzieć wieczorami, sprawdzać te albumy, podpisywać, że machnięto na to ręką i powiedziano, niech w terenie decydują, my już nie chcemy tego. To było przekroczeniem pewnych formalnych reguł prawnych, no ale operacja była na tyle duża, że nie dało się przestrzegać wszystkich reguł. To była skala tego ludobójstwa.
Panie profesorze, bo my mówimy o operacji polskiej, oczywiście ona nas interesuje, jesteśmy w Muzeum Historii Polski, to jasne, dlaczego rozmawiamy o operacji polskiej, ale to nie była jedyna narodowa operacja, jeżeli tak wolno powiedzieć, przez NKWD, przez sowieckie organy bezpieczeństwa przeprowadzona. Były też inne operacje. Jak operacja polska wygląda na tym tle? Czym ona się różni? W czym jest niezwykła? Bo myślę, że to jest ważne dla słuchających nas, żeby zdawać sobie sprawę, że operacja polska była jedną z wielu, ale w pewnym sensie jednak była bardzo wyjątkowa.
Operacja polska była wzorcową wśród tak zwanych operacji narodowościowych. To znaczy na podstawie doświadczeń wyciągniętych, przeprowadzono operacje w stosunku do innych grup etnicznych, które uznał Stalin za potencjalnie nielojalne w przypadku wybuchu wojny. A więc operacja niemiecka była druga co do wielkości, około 40 tysięcy Niemców, czy w ramach tej operacji, może tak powiedzmy, zostało rozstrzelanych. Była operacja fińska, koreańska, no bo byli też Koreańczycy mieszkający przy granicy z Koreą, znajdującą się oczywiście pod okupacją japońską wtedy. I kilka innych grup. Skala tych prześladowań w stosunku do wielkości grup etnicznych była jednakowoż zawsze wielokrotnie mniejsza niż w przypadku Polaków. Jak obliczył Terry Martin, najwybitniejszy historyk zimnej wojny z Uniwersytetu Harvarda, w takiej książce Affirmative Action Empire o polityce narodowościowej Rosji Sowieckiej w okresie międzywojennym, Polacy byli mordowani 40 razy częściej niż przeciętny mieszkaniec Związku Sowieckiego w tym okresie, który jest nazywany słusznie okresem Wielkiej Czystki. Przypomnę, że w ramach Wielkiej Czystki, według oficjalnych danych NKWD, rozstrzelano łącznie chyba 697 tysięcy, no około 700 tysięcy osób. Z czego 111 091 w ramach jednej polskiej operacji. Wielką Czystkę najczęściej kojarzymy przez pryzmat literatury, wspomnień, które przedstawiają to albo jako rozliczenie z komunistami, ze Starą Gwardią Bolszewicką, która była marginalnym zupełnie promilem tych zamordowanych w czasie właśnie 37-38 roku, albo no, ze stratami rosyjskiej kultury. Anna Achmatowa i jej rekwiem, no, akurat ona stała w kolejkach w Leningradzie w sprawie swojego syna, który no, nie został rozstrzelany, tylko skazany na łagier, w sumie 25 lat spędził w łagrach. Ale tak się na to patrzy. Tymczasem największą ofiarą Wielkiej Czystki, i o tym nie wie prawie nikt na świecie, dlatego trzeba o tym mówić, dlatego trzeba o tym przypominać, naprawdę byli Polacy. No te proporcje można, o których wspomniał Terry Martin, przedstawić inaczej. Polaków było w Związku Sowieckim około mniej niż 0,5%. Tymczasem wśród ofiar Wielkiej Czystki stanowią oni około 15%. I to pokazuje, no powiedziałbym, wybranie Polaków jako szczególnej ofiary. I to właśnie chce zamazać Putin, powiedzieć, nie no skąd, Polacy sami byli zbrodniarzami, Polacy sprowokowali samo zło w XX wieku, a myśmy nigdy nic złego Polakom nie robili, nic takiego nie miało miejsca. Otóż operacja Polska NKWD jest najgorszą zbrodnią popełnioną na Polakach przez imperializm rosyjski, sowiecki, ponieważ używam tego określenia łącznie, ponieważ celem tutaj była nie realizacja żadnych interesów klasowych, ideologii komunistycznej. W tym przypadku chodziło o cele imperializmu rosyjskiego, zlikwidować Polaków jako przeszkodę w rozwinięciu tego imperializmu. I operacja Polska NKWD była największą zbrodnią w ramach tej serii ciągnącej się od XVIII wieku popełnioną.
Część trzecia. Pamięć o zbrodni.
Panie profesorze, zdążyliśmy sobie w takim razie powiedzieć, że mamy do czynienia z największą zbrodnią w relacjach polsko-rosyjskich, największą zbrodnią na Polakach.
Może dodałbym, że w relacjach państwowości rosyjskiej z Polakami, bo polsko-rosyjskich, ja wiem, no nie wszyscy Rosjanie są za to odpowiedzialni, to chciałbym jasno powiedzieć, wymieniłem Rosjan zasłużonych dla upamiętnienia. Odkrycia pamięci, bo myśmy o tym nie wiedzieli, prawdę mówiąc, w ogóle nie wiedzieliśmy. Natomiast tak, to chodzi mi o państwowość rosyjską, ponieważ w tym przypadku Związek Sowiecki w czasach Stalina działał w interesie czegoś, co można nazwać państwowością rosyjską, rozumianą jako imperializm, tak jak rozumie go Władimir Putin i reprezentuje go równie doskonale jak Józef Wissarionowicz Stalin.
No właśnie, ja chciałem doprowadzić to do pytania o pamięć, bo zacząłem całą naszą rozmowę od tego, że operacja Polska, pragnę mieć nadzieję, że w ostatnich latach to się zmienia, ale przez wiele lat na pewno była rzeczą nierozpoznaną, słabo znaną, w jakimś sensie zapomnianą. I pytanie dlaczego? Bo jedna rzecz, o której myśmy nie powiedzieli, a warto o niej powiedzieć, to choćby to, i to jest no, jakiś niezwykły, diaboliczny zupełnie paradoks. W latach 37-38 ofiarami czystki, ofiarami operacji antypolskiej padali również polscy komuniści. Polscy komuniści już nad Wisłą, w czasach PRL, nie pamiętali o swoich towarzyszach, którzy padli w latach 37-38? Jak to było? Jak to w ogóle zrozumieć?
Rzeczywiście, do pewnego stopnia, jeżeli w ogóle pojawiała się jakaś pamięć czy nawiązanie do tego, co działo się z Polakami w Związku Sowieckim w 37-38 roku, to tylko w kontekście, no, nie wiem, Bruno Jasiński, prawda, gdzieś zniknął, przepadł, był taki pisarz, prawda, awangardowy. Czy niektórzy przywódcy Komunistycznej Partii Polski. To gdzieś półgębkiem przypominano, potem jakby przykrywano tę pamięć. Towarzysz Wiesław, czyli Gomułka, był skłonny no, uchylić tutaj minimalnie Rąbka, ponieważ on akurat no, nie reprezentował w 100% tego, powiedziałbym, nurtu agentury moskiewskiej i rywalizował z nim, powiedziałbym, o władzę w PRL. No ale jednocześnie pozostawał lojalnym reprezentantem obozu w imię pewnych interesów geopolitycznych, tak jak je postrzegał. Dlatego on również no, nie był zainteresowany odkryciem prawdy o skali nawet, powiedziałbym, likwidacji samych komunistów. Natomiast całkowicie zapomniana, skryta nie tyle zmową milczenia, ile nieświadomością, bo to po prostu nie wynikało z tego, że wiedzieliśmy, tylko nie mogliśmy mówić, tak jak z Katyniem. Z Katyniem rzeczywiście jakaś część polskiego społeczeństwa wiedziała, no ale nie mówiła, bo było to bardzo surowo zakazane. Natomiast tutaj po prostu nie mieliśmy świadomości, ponieważ tak szczelnie był zamknięty system sowiecki w latach 30., że nawet, no powiedziałbym, polskie konsulaty, które były przecież wtedy, druga RP była państwem sąsiadem, miała układ o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, ale niewiele docierało z tego, a w dodatku pojawiało się pytanie, nawet jeżeli są jakieś słuchy, że znikają nasi rodacy, to co my zrobimy? Wojnę wypowiemy Stalinowi, jak mamy Hitlera jeszcze z drugiej strony? Więc ten brak też reakcji II Rzeczpospolitej na te zbrodnie, która się przecież za II Rzeczpospolitej dokonywała, jest dodatkowym powodem, że nie zbudowała się jakaś, powiedziałbym, wspólnota pamięci, a powodem najważniejszym jest to, że tej wspólnoty pamięci nie było również w Związku Sowieckim, ponieważ mężczyźni w tej skali zostali zamordowani, kobiety zesłane bardzo daleko od centrów Europy z dziećmi. Te dzieci, które poszły do sierocińców, stały się w dużej części ludźmi sowieckimi, bo to było celem ich oddania do sierocińców. Mówimy o akcjach niemieckich, prawda, urasowienia podaryjczyków, jak niektórych, prawda, Polaków próbowano przerobić, dzieci polskie, ale robiono to właśnie z tymi dziećmi z 1937 roku, z których robiono dzieci sowieckie, o rosyjskiej świadomości czy jakiejś innej, to nie ma znaczenia. Więc to sprawiło, że nie było wspólnoty pamięci, jaka na przykład przetrwała w odniesieniu do zbrodni ludobójstwa na Polakach na Ukrainie, czy do zbrodni katyńskiej, bo tam rodziny przetrwały i to w dodatku rodziny, mówię o Katyniu, wywodzące się z elit, więc potrafiące mówić głosem rozpoznawalnym w opinii publicznej. Natomiast na ogół ofiarami 1937-1938 roku Operacji Polskiej byli ludzie tak zwani prości. Chłopi, mieszkańcy miast, raczej takich zawodów nieinteligenckich, jakich zamordowano, kto się upomni. Nie było żadnej Anny Achmatowej, która by o nich pisała. I to wszystko razem są powody, moim zdaniem, dla których właśnie powinniśmy głośno krzyczeć o tej zbrodni. Bo jest jakąś niesprawiedliwością, że o tej zbrodni, o takiej skali nie ma żadnego filmu. Był jeden półamatorski film dokumentalny, powiedziałbym, o ile się nie mylę. Może powstało coś więcej, może nie jestem na bieżąco. Ale przepraszam, gdyby zbrodnia o skali 10-krotnie czy 100-krotnie mniejszej wydarzyła się w innym narodzie, powstałoby 10, 20, 30 filmów i próby dotarcia ze świadomością tego wydarzenia do opinii światowej. Tymczasem, gdyby zapytać dzisiaj, myślę, przeciętnego Polaka, przeprowadzić badanie, czy wie, co to była operacja polska NKWD, myślę, że nadal 90 kilka procent naszego społeczeństwa odpowie, nie wiem.
Panie profesorze, to nie mogę nie zadać na sam koniec tego jednego pytania. Czy to nie jest tak, że my, historycy, po prostu nie stanęliśmy na wysokości zadania, bo czy to nie jest właśnie jedną z ról historyka, żeby jednak ta świadomość wśród naszych rodaków była większa? Chodzi mi o to, żeby zaadresować to zadanie, to wyzwanie, to ktoś musi zrobić. Jak wiemy, państwo tworzą obywatele i to obywatele tworzą instytucje państwa, w związku z czym po prostu raz jeszcze to pytanie, dlaczego jest tak niedoskonale z tą pamięcią o 37?
Od kilkunastu lat historycy, znaczy właściwie nawet można powiedzieć od 91 roku, bo wtedy opublikował swoją książkę pionierską w tym zakresie profesor Mikołaj Iwanow, który wywodzi się, że tak powiem, z tych Polaków białoruskich. Więc stąd jego bezpośrednia wiedza o tym, co się stało w 1937 roku, ale i on nie miał jeszcze żadnego dostępu do tej strony dokumentalnej potwierdzającej skalę tej operacji i sposób jej przeprowadzenia przemysłowy, tak bym powiedział, w Związku Sowieckim. To się stało dzięki, jak już powiedziałem, historykom rosyjskim z Memoriału i dopiero od kilkunastu, powiedzmy od 20 najwyżej lat, historycy polscy, którzy zapoznali się z wynikami tych właśnie dociekań archiwalnych w Rosji, uświadomili sobie, że jest taki problem, że trzeba o tym pisać. I jest grupka historyków, która w tym zakresie robiła wiele. Przypomnę mojego znakomitego kolegę Henryka Głębockiego, którego studium w Arce opublikowane razem ze świadectwami, w Arkanach, przepraszam, ze świadectwami ocalałych z tego ludobójstwa w Leningradzie. No myślę, że wywarło z kolei wrażenie na Timothy Snyderze, który uwzględnił jakby część tych świadectw swojej no niezwykle wpływowej książce Bloodlands, prawda, czyli Skrwawione ziemie. Ale poza historykami zagranicznymi, o których już mówiłem, Hiroaki Kuromiya tu ma bardzo duże znaczenie, to no niewątpliwie także grupka innych historyków w Polsce, czy historyków półamatorów jak Piotr Zomer, no starała się upominać. To nie było nic pejoratywnego w moim określeniu. Półamatorzy to jest raczej zawstydzające dla nas, dla środowiska zawodowców. No ja też, nie zajmując się bezpośrednio tym zagadnieniem, starałem się od kilkunastu lat nawoływać do tego, gdzie mogłem, żeby upamiętnić to. Udało się przeprowadzić taką konferencję pod patronatem prezydenta i z udziałem historyków Memoriału w rocznicę w roku 2017 tej zbrodni. Myślę, że udało się także wprowadzić dopiero w ostatnim czasie, w ostatnich kilku latach, wzmianki o tym do podręczników do historii. Nie wiem, czy one znowu nie wypadną w ramach kolejnych reform programowych. Myślę, że byłoby to czymś zawstydzającym dla naszego humanitarnego samopoczucia. Jeżeli nie pamiętamy krzywdy, która spotkała najsłabszych, jeżeli nie potrafimy upomnieć się o najbardziej zapomnianych, to jesteśmy mniej ludźmi.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Miałem przyjemność gościć profesora Andrzeja Nowaka, historyka związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim i Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk.
Dziękuję bardzo.
Podcastów Muzeum Historii Polski wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.